Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem, gościnią jest Ewa Rogala. Ewa jest fitoterapeutką, naturoterapeutką, apiterapeutką. Ja Ewę poznałam na zjeździe takim zielarskim, na wakacjach z ziołami, organizowanym przez Instytut Terapii Naturalnych. I poznałam też wtedy twoje kosmetyki rogalowe. Więc łączysz całą tą wiedzę roślinną, pszczelarską, generalnie taką właśnie naturoterapeutyczną w jednym. Szerzysz tą wiedzę w teorii i w praktyce. Dzięki, że tu jesteś dzisiaj.
Dzięki. Ostatnio nawet śmialiśmy się, że powinniśmy się nazywać robalowe. Dzięki za zaproszenie. Cieszę się, że temat apiterapii jest coraz bardziej, jakby ludzie chcą się uczyć o apiterapii, chcą słuchać i nie tylko bardzo ciekawe informacje, też chcą wiedzieć na temat tego, co się dzieje w ulu, bo to jest to, co się dzieje w ulu. To powiem Wam szczerze, że ja już dosyć długo się o tym uczę. Pewien pszczelarz mnie tym zaraził kilka lat temu, że tak powiem. I uwierzcie mi, że ciągle znajduję jakieś nowe informacje na temat tego, co te pszczoły wyprawiają.
No to co w ulu się dzieje? Takiego, co
Jezu.
cię najbardziej fascynuje?
Co mnie najbardziej? No, na przykład widzisz, wszystkim się wydaje, że w ulu najlepiej ma matka pszczela, prawda? I to, co na przykład mnie zszokowało, to, że to wcale nie do końca jest tak. Jeżeli pszczoły zdecydują, że coś z matką już nie halo, albo już jest za stara, albo na coś choruje, bo się może zdarzyć, to mogą zrobić tak zwaną cichą wymianę. Czyli najpierw wyhodowują sobie nowe matki, zazwyczaj kilka dla pewności, że która z nich będzie, brzydko powiem, ale tak to trochę u nich jest przydatna. I jak sobie już ją wyhodują, no to idą tą starą, co się mówi, no, unicestwić, tak?
Ale to co,
Albo
wyrzucają
to, co.
z ula wtedy, czy co z nią robią?
Tak, oni ją po prostu ją apitoksyną, czyli po prostu ją żądlą i potem tak, nie ma miejsca w ulu na takich martwe kobiety, pszczele, martwe matki, tak. Ale one też w ogóle generalnie rzecz biorąc, my kochamy pszczoły i lubimy o nich myśleć w taki sposób romantyczny, jakie to są słodkie, puchate zwierzątko. No i na przykład dla mnie ogromnym przeżyciem było rok temu, jak widziałam tak zwaną rzeź trutni. Bo mało osób wie, że trutnie w ulu są przydatne właściwie na początku, żeby tę królowę zapłodnić. Ona jest zapłodniona poza ulem, tam jest taki cały lot. Wygląda to dosyć drastycznie. Później naukowcy przez wiele lat się zastanawiali, no dobra, to po co potem te trutnie trzymać, ponieważ pszczoły się trutni pozbywają około przed jesienią, jak już się kończy jesień, jak już wiadomo, że idzie zima. I trutnie już nie są potrzebne, bo trutnie są po zapłodnieniu jeszcze trzymane cały sezon, karmione i pilnowane tam, pielęgnowane przez robotnice, bo okazało się, że pszczoły lubią towarzystwo męskie. Po prostu oni są tam potem dla takiego dobrego klimatu. Natomiast jak idzie zima i królowa daje, to są tak zwane nastroje ulowe, daje informację, słuchajcie, za 2 tygodnie będzie już zimno, domykamy sprawy, no i wywalamy chłopaków, nie? Bo nie ma miejsca na takich trutni zimą. Nie starczy pokarmu dla wszystkich. I niestety, ale właśnie tak to wygląda, że one tych trutni wywalają z ula siłą. Oni próbują wrócić, bo nie potrafią sobie sami poradzić. Nie dadzą sobie rady, ale stoją strażniczki, nie wpuszczają. To wygląda strasznie. No, powiem szczerze, że byłam zszokowana, nawet trochę się pogniewałam przez chwilę na te pszczoły, no ale tak, i to po zimie, po nocy zazwyczaj to już jest tak zwany osyp. One nie przetrwają w chłodnej nocy i po prostu umierają. To jest korporacja, słuchajcie. To jest, i to powiem Wam szczerze, że taka korporacja, że tam nie ma miejsca na sentymenty. Ale dzięki temu pszczoły przetrwały. Trochę się spierają naukowcy, bo tak, jak uczyłam się o pijawkach, czyli o filtrapii, to mówili, że pijawki są najstarszym takim, wiecie, robalem, który jest na Ziemi. Jak znowu uczyłam się apiterapii, no to słyszałam, że pszczoły są super organizmem, który bez modyfikacji, teraz pszczelarstwo trochę psuje pszczoły, ale może o tym dzisiaj nie będziemy mówić. Natomiast one nie zmieniły swojego DNA przez cały proces, że tak powiem, ulepszenia, tak jak my ludzie i tak dalej ewoluujemy i tak dalej, tam nie było takiej potrzeby.
Niesamowite. Parę razy przewinęło się sformułowanie apiterapia. Czy mogłabyś wyjaśnić, co to jest? Bo to jest cały duży dział medycyny naturalnej. I jak już dzisiaj chcemy właśnie tak troszkę przybliżyć ten wosk i świece woskowe, bo bardzo mi zależy na tym, żeby się skupić na świecach z wosku naturalnego, to może właśnie zacznijmy od tego, czym jest apiterapia generalnie.
Apiterapia to jest po prostu łączenie albo wykorzystywanie pojedynczo, zależy z czym walczymy, z jakim schorzeniem, produktów właśnie pszczelich. I apiterapia dla wielu jest zaskoczeniem, kiedy przychodzą, czy na przykład dotykają dopiero tego tematu i się dowiadują, że z ula to nie tylko miód czy wosk. No bo to są takie najbardziej popularne, tak? Wosk i miód to są. Natomiast jak się dowiadują, że mleczko pszczele, bardzo dużo się skupiam podczas szkoleń o mleczku, na mleczku pszczelim, bo to jest super food, po prostu też tak mówi, prawda? Super food, niesamowita substancja, zresztą to jest koktajl substancji. Dalej, tak zwane homogena trutniowe, to są larwy trutni, które są po prostu zhomogenizowane, często potem zliofilizowane, żeby utrzymać enzymy, które są ważne. Dalej, okazuje się, aha, no to propolis. Już propolis trochę kojarzymy. Już jak mówię o propolisie, to już ludzie wiedzą, z czym to się je. Jeden z pierwszych antybiotyków, propolis, przed wymyśleniem antybiotykoterapii, był stosowany właśnie na ciężkie choroby, zresztą z dobrą skutecznością. Dalej, słuchajcie, okazuje się, aha, wosk też jest terapeutyczny. Na przykład ja uczę o tym, jak wykorzystywać wosk w przeziębieniach, ale też na przykład uczę o tym, jak wykorzystywać wosk w kosmetykach, które są bezpieczne również dla małych dzieci. Ludzie się boją wosku, myślą, że jeżeli wosk uczula albo mają uczulenie na jakiś produkt pszczeli, to już koniec, już ten, trzeba testować. I to, co na przykład dla ludzi jest niesamowicie ciekawe, i ja też uważam to za takie no, niecodzienne, to, że nawet już takie stare, to się nazywają odkłady, i tam jest wosk już taki brudny, o tym będę mówiła bardziej przy świecach, pszczelarze odkładają, to już jest taki wosk bardzo zanieczyszczony, no bo to się jakby z latami wszystko zanieczyszcza. To nawet na takim odkładzie żeruje barciak, to jest taka motylica, który żywi się tym woskiem, ma enzymy, które potrafią ten wosk mu przystosować do tego, żeby on się z nim pożywił. Czytałam, że są super w ogóle teraz badania na temat tego, żeby właśnie wykorzystywać tę możliwość, ten enzym do pozbywania się plastiku, ponieważ ten enzym potrafi rozpuścić plastik. I słuchajcie, nalewka z tych larw tego barciaka, miałam przyjemność, to tak może średnio powiedziane, no ale robiłam 2 razy. Jest to ciężkie, jeżeli ktoś ma jakieś obiekcje co do robali, natomiast ona ma doskonałe właściwości, między innymi na przykład w leczeniu gruźlicy, co oznacza, że jest niezwykle skuteczna. Więc słuchajcie, tak
Niesamowite.
naprawdę, a jeszcze jedno, słuchajcie, wiecie, że nawet z ula, ja to nazywam, przepraszam za określenie, pierdy pszczół, bo nawet z ula leczy powietrze ulowe. Na pewno słyszeliście o apidomkach, coraz bardziej popularnych w naszym kraju. Naprawdę przebywanie w tym powietrzu nie dość, że fajnie działa na nasze drogi oddechowe, to jeszcze bardzo fajnie koi nasze nerwy i zmysły, więc powiem Wam szczerze, że ostatnio pokusiłam się o takie stwierdzenie, że z ula chyba tylko i wyłącznie drewno nie leczy, ale potem pomyślałam sobie, czy chyba ktoś mnie poprawił, że Pani Ewo, no ale jak ten propolis jest tam oblepiany, to drewno jest oblepiane, bo propolis też do tego służy, no to można by było przyjąć, że destylacją tego drewna coś byśmy jeszcze wyciągnęli.
Wspomniałaś o tym apidomku i mi się przypomniało, ja nie wiem, ze 2 lata temu chyba miałam taką przyjemność po raz pierwszy doświadczyć tego pobytu w apidomku i to jest niesamowite uczucie. W ogóle jak ktoś nie kojarzy, to jest taka mała drewniana chatka, powiedzmy, która pod spodem ma, no ma ule po prostu, nie? Ma pszczele domki. I jak się wchodzi do tego, do tej chatki, do tego apidomku, no to oczywiście te ule pod spodem są odpowiednio zabezpieczone, tam jest siatka i tak dalej, ale jak się wchodzi, to się słyszy wszystko, wszystkie te dźwięki pszczele. Jest w środku takie niesamowite bzyczenie. Cały domek też, jak się położy, bo tam są specjalne takie kuszetki do położenia się, zamyka się drzwi, jest ciemno w tym domku, więc absolutnie wyłącza się zmysły, które mają cię rozpraszać, czyli no nie widzisz po prostu, nie? Jakby wyłączasz wzrok i skupiasz się wyłącznie na tym, że leżysz, czujesz i słyszysz. I słyszysz właśnie to takie pszczele bzyczenie, czujesz wibracje w tym domku, jakby po prostu milion skrzydełek trzepotało dookoła. I to jest tak niesamowicie kojące. No, nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak się odprężyłam, jak właśnie wtedy w tym apidomku. Więc jeżeli macie taką okazję, to mega polecam, naprawdę. Totalnie. Ale wracając jeszcze, słuchaj, do tego wosku i do postrzegania wosku i tego, że właśnie kojarzy się przede wszystkim apiterapia z miodem i z woskiem, to bardzo dużo jest różnych mitów na temat wosku, na temat miodu, no generalnie apiterapii. I ja tutaj ostatnio, no jakoś parę dni temu, opublikowałam w mediach społecznościowych taki post a propos też świec, nie? Jakby taki przyczynek do naszej dzisiejszej rozmowy. I pod spodem nie spodziewałam się, że to może wywołać tyle kontrowersji, ale pod spodem było bardzo dużo komentarzy, że wosk naturalny jest niewegański, że on jest oparty na cierpieniu pszczół, że pszczoły jakoś, no nie wiem, jakieś straszne rzeczy się tam dzieją z tymi pszczołami, jak się pozyskuje wosk i generalnie to, że się zabiera pszczołom wosk, to jest mega tragedia. Więc jakbyś mogła przybliżyć, w jaki sposób się ten wosk pozyskuje, czy rzeczywiście coś strasznego się tym pszczołom dzieje w związku z woskiem?
To znaczy tak, ja rozumiem produkty wegańskie jako coś, co się pozyskuje z krzywdą dla zwierzęcia. Tak jak powiedziałaś. Generalnie to może zacznijmy od tego, jak wosk się produkuje, bo wosk rzeczywiście produkują pszczoły. To też ludzie są często w szoku, myślą, że on jest może gdzieś tam z tymi żywicami, co jest zbierane. One go, tak jakby powiedzieć zrozumiale, wypacają. One mają specjalne, i to młode pszczoły, one później tracą tę możliwość, młode pszczoły, bo tam słuchajcie, też według wieku w ulu każdy ma swoje zadanie. On jest wypacany i on jest właśnie po to, żeby nadbudowywać na takiej węzie, mam ją nawet tutaj, żeby wam pokazać. O, to pszczelarz wkłada sobie w ramce do ula, widać? Tak jak na nasze możliwości to widać. On już ma takie malutkie, fajne heksagoniki, natomiast ona buduje taką komórkę. Tutaj przygotowałam wam taki przekrój, jak to wygląda. Nie wiem, czy widać, tu jest nawet larwa w środku. Mam nadzieję, że widać. I one to mają po to, żeby właśnie tam przede wszystkim hodować młode, zbierać miód i zbierać pierzgę, to tak zwany chleber pszczeli. I teraz tak, jeżeli produktem niewegańskim jest miód, to wosk w takim razie też idąc z tą logiką jest niewegański. No bo jest on zabierany, po prostu potem kojarzycie, nie mam akurat dzisiaj ze sobą, mam w drugiej pracowni, jak są plastry miodu. Bo tak samo ten miód jest osadzony w tym wosku, no i jak pszczelarz go odbiera pszczołom, ten cały plaster miodu, potem następuje wirowanie miodu i tak dalej, to często ten miód jest potem przetapiany. Jeżeli są nadwyżki, to są rzeczywiście sprzedawane, ale są pszczelarze, którzy nie chcą sprzedawać wosku, bo wosk to złoto, ale o tym też wam powiem. I ten wosk potem często pod postacią właśnie takiej węzy do ula wraca. Jeżeli jest odsprzedawany, to tylko dlatego, że jest go po prostu nadwyżka. Więc ja się nie za bardzo, prawdę mówiąc, orientuję w tym, co jest wegańskie, a co niewegańskie. Natomiast jeżeli to, co powiedziałam, dla kogoś już jest krzywdzące dla pszczół, no to możemy na to patrzeć pod tym kątem. Ja tego tak nie postrzegam. Dla mnie na przykład krzywdzące może być właśnie to, co teraz się dzieje w produkcji mleka, i w ogóle pozyskiwania mięsa. Natomiast tutaj nie wiem, czy pszczoły w ogóle odbierają coś takiego jak krzywda. Nie ma jeszcze badań na temat psychiki pszczelej, natomiast można by też było się już pokusić o to, że samo odbieranie miodu jest już takim krzywdzeniem pszczół. Natomiast tutaj bym chciała nadmienić jedną bardzo ważną rzecz. Ja mam tą przyjemność, że się z pszczelarzami spotykam regularnie. Oni mnie uczą na temat. Ja nigdy nie prowadziłam pasieki, ja się na pasiece nie znam, ja się tylko tak romantycznie tym interesuję. Natomiast oni mi opowiadają o swojej pracy, opowiadają mi o nowościach, albo to, co zauważyli, przysyłają mi filmiki, co te pszczoły tam wyprawiają. Natomiast ja im opowiadam o tym, co oczywiście mogą z tych produktów pszczelich zrobić. I teraz tak. Sami pszczelarze już mówią o tym, że kiedyś zawód pszczelarza, bartnika, jakieś były barcie, był tak wysoko postawiony, że słuchajcie, nawet podczas jakiegoś procesu król mógł zawołać pszczelarza jako świadka i jego zdanie było najważniejsze. Rozumiecie? Dalej. Pszczelarze, naprawdę to było z pokolenia na pokolenie, ta miłość do pszczół, ten szacunek do pszczół, to było coś niesamowitego. Obecnie ze względu na dużą, taki duży rozkwit tego pszczelarstwa, widzimy nawet, że w samym w takim towarzystwie pszczelim zachodzi rozdział i tak jak sami mówią pszczelarze, musisz rozróżnić pszczelarza od miodoroba. Brzydko to brzmi miodorob. Ale no niestety mam, spotykam takich na swojej drodze. I co jest ważne, ja znam pszczelarzy i współpracuję z pszczelarzami, którzy niezwykle szanują pszczoły i na przykład nie pozyskują już miodu w połowie sierpnia. Czyli to, co pszczoły nazbierają sobie od połowy sierpnia, ale pożytek jest jeszcze bardzo długo, pożytek to jest to, co jeszcze mogą sobie zbierać. To, co sobie nazbierają, to jest już dla nich na zimę, zazwyczaj wystarcza, zależy od zimy, czasem trzeba dokarmić, ale dobra, bo przepraszam, bardzo się mogę, hamuj mnie Jula, bo ja mogę, słuchaj, cały mój limit, mój rekord to było 8 godzin, więc trzeba mnie hamować. I do czego zmierzam? Moim zdaniem, jeżeli pszczelarz jest naprawdę pszczelarzem, kocha te pszczoły, dba o nie, pozyskuje tyle, żeby one mogły dalej być zdrowe, bo to jest niezwykle ważne. Czym się te pszczoły dokarmia i tak dalej. Dba o ich dobrostan, nie faszeruje czymś, czym nie powinien tylko dlatego, że ma dużo tych rodzin i chce prewencyjnie coś stosować. To nie widzę w tym, ale mówię, to jest moje zdanie, nie widzę w tym krzywdy pszczoły.
Jasne.
Ja pracuję z takimi pszczelarzami, aż powiem szczerze, że w zeszłym roku też mi się łezka zakręciła, bo moja najbliższa przyjaciółka jest właśnie taką pszczelarką. Od niej znam te techniki, takie stare, wiecie, jeszcze przed tymi wszystkimi różnymi substancjami, nie chcę tu mówić nazw, ale takimi, które są stosowane w pszczelarstwie. I ona ze łzami w oczach otwierała po przeglądzie zimowym, dwie rodziny jej padły i ona to przeżywała. I to jest dla mnie największy taki znak, że to jest człowiek na odpowiednim miejscu i to jest człowiek, który nie skrzywdzi pszczoły. Zresztą ona mi sama opowiadała, że jak jej tato jej ją uczy i jej przekazuje wiedzę i ona niechcący kiedyś przymykając po prostu korpus, bo wiecie, ul się składa z kilku korpusów, to niedługo będzie stał ul, więc będę mogła to wszystko pokazywać. Jedną pszczołę po prostu wylatywała, no niefartownie przycisnęła, to ją tata tak tam ochrzanił za to, że po prostu jak możesz, przecież to jest twój podopieczny, to są twoje dzieci, więc dla mnie współpraca z takimi ludźmi to jest sama przyjemność.
A wspomniałaś o tym, że pszczelarze odprzedają wyłącznie nadwyżkę wosku, że dla nich samych wosk jest na wagę złota, w związku z tym no, nie wszystko, co pozyskają z ula, trafia do odsprzedaży. Dlaczego na wagę złota dla pszczelarzy jest wosk?
Powiem tak. Jakiś czas temu miał miejsce preceder i jak rozmawiałam z pszczelarzami, to oni mówią, że to Związek Pszczelarstwa, a Związek Pszczelarstwa mówi, że pszczelarze po właśnie takim sezonie nadwyżki były skupowane i później, jeżeli nie każdy, bo nie każdy ma taki sprzęt do otrzymywania takiej węzy, nie każdy to ma, to później mógł tyle, ile dał w tym wosku, to mógł tyle takiej węzy potem w kilogramach w sezonie wiosennym odebrać. Natomiast w tym momencie zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Same pszczoły zaczęły, zamiast nabudowywać na tym dalej plaster i tam już sobie zbierać pierzgę i miód, okazywało się, że pszczoły zaczęły wygryzać tę węzę. No i doszło do tego, że zbadano sobie część tej węzy i po prostu ktoś wpadł na pomysł, nie jedna osoba, bo to efekt skali byłby przy jednej osobie nie aż tak duży, żeby ten wosk trochę pomieszać z takimi tańszymi produktami, żeby on miał tam gramaturę większą, a później. No i w którymś momencie okazało się, że tam było dosyć sporo. Wydaje mi się, że to chyba parafina. I tutaj fajnie, że to do świeczek akurat dobrze pasuje, bo dużo ludzi stosuje parafinowe świece, a pszczoły od razu wiedziały, że coś jest nie halo. Nie ma w ulu w ogóle, słuchajcie, tak jak nie ma miejsca na trutnie zimą i tak dalej, tam w ulu nie ma miejsca na przypadki, tam nie ma miejsca na nic, co nie jest naturalne, na nic, co nie jest albo przyniesione, albo wyprodukowane przez pszczołę. I dlaczego to jest złoto? Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale w ogóle przed wynalezieniem parafiny, czyli tam jakoś, to nie lekcja historii, ale wydaje mi się, że to był jakiś XIX wiek, woskowe świece były palone tylko i wyłącznie w kościołach albo przy jakichś tam rytualnych spotkaniach, bo były takie drogie, były droższe niż złoto. Kiedyś nie mieliśmy takich narzędzi, jak teraz, właśnie tak jak mówiłam, jak są może miodoroby, to i mają większy użytek tego miodu, nie? Kiedyś te pszczoły w ogóle były mniejsze, nie wiem czy wiecie. Był mniejszy użytek, było mniej tego miodu. Teraz mamy więcej, teraz wszystkiego mamy więcej, a jakość różnie bywa.
Właśnie, a propos parafiny, to słuchaj, przygotowując się do naszej rozmowy, znalazłam takie dane statystyczne, czy nawet szacunkowe, bym powiedziała, że rynek świec, taki światowy rynek świec, w 2023 roku został wyceniony na ponad 8 miliardów dolarów. Natomiast szacuje się, że do 2030 roku to sięgnie 14 miliardów dolarów. I to jest jakby pozytywna wiadomość. Natomiast no, trzeba dodać troszkę dziegciu do tej łyżki, do tej beczki z miodem, pozostając w klimacie. No niestety większość, ale to naprawdę znakomita większość tych świec, to są świece parafinowe. One przodują, totalnie są na pierwszym miejscu. Potem jest długo, długo, długo nic. I dopiero na końcu gdzieś tam malutkie słupeczki są ze świecami sojowymi i właśnie ze świecami z wosku naturalnego. I ja się tak zastanawiam, wiesz, bo dużo się mówi o tym, że plastik jest szkodliwy, że plastik, że mamy dużo plastiku w żywności, że zjadamy prawie że kartę bankomatową miesięcznie tego plastiku, że plastik w odzieży jest niebezpieczny dla środowiska i dla ludzi. Jakby gdzieś tam ta świadomość rośnie, a mimo wszystko sięgamy jednak my, w sensie jako ludzie, większość, sięgamy jednak po świece parafinowe. Mimo, że tak jak mówisz, nawet w porównaniu na przestrzeni dziejów i historii, jakby teraz dużo więcej jest tego wosku niż było wcześniej i wosk też jest bardziej dostępny niż wcześniej. Więc co jest twoim zdaniem, co tu poszło nie tak?
Jak nie wiadomo o co chodzi, to od razu wiadomo o co chodzi. Tak, to znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak. Ja akurat jestem w takiej swojej niestety bańce, znaczy stety i niestety. I ja otaczam się ludźmi, którzy są bardzo świadomi, i ja nie znajdę u żadnego tego człowieka w domu. Nie chcę mówić nazw oczywiście, bo nie jesteśmy na pozwy, ale są to dosyć popularne świece, można kupić w aptece nawet, świece, które mają parafinę, kolor i parfum. Parfum to. I te świece są bardzo drogie. Więc tu jest wyjątek, oczywiście, natomiast w większości chodzi o cenę. Zobacz, taka parafinowa świeca, nie wiem, czy Państwo wiecie generalnie, że parafina jest właśnie produktem ubocznym między innymi produkcji ropy naftowej. I to jest taka kleista, no dobra, bez przesady, ale no, jest to taka dosyć nieprzyjemna maź, która pozostaje po tym procesie destylacji, co prawda. I słuchajcie, to bardzo bardzo zmieniło rynek, między innymi właśnie podkładów maści, bo ja też się bardzo interesuję tymi produktami na skórę, w sumie to jest bardziej mój konik, maści, ponieważ odrzut, który jest właściwie wcześniej, czego trzeba było go utylizować, a używano tego na przykład do smarowania silników, tego rodzaju rzeczy, nikomu nie przyszło wcześniej do głowy, żeby tym się smarować samemu, albo nie daj Boże właśnie palić, co wywołuje różnego rodzaju. Już się coraz głośniej o tym mówi, że palenie świec parafinowych jest niezwykle niebezpieczne dla naszego zdrowia. Nawet już doczytuje się informacji, to naprawdę nie są jakoś super zakodowane informacje w czeluściach internetu, że naukowcy czy tam lekarze wiążą wdychanie tego spalania tej parafiny z nowotworami. Nie jest to wcale już taka wiedza, którą trzeba naprawdę gdzieś tam szukać w księgach bibliotecznych. Na pewno też, jeżeli chodzi o pieniądze, no to wiemy, że też marketing jest oczywiście tutaj, z którym taki pszczelarz, bo pszczelarze też próbują sobie właśnie w ten sposób dorobić do pasiek, sprzedając właśnie swoje wyroby, między innymi woski. No i cena, słuchajcie, tak naprawdę takiego uczciwego wosku cena w tym momencie to jest około 60-70 zł, 65 krakowskim targiem. Kilogram wosku sojowego, teraz nie wiem, ale kiedyś to było jakieś 20 parę złotych, nie pamiętam dokładnie. Parafina jest najtańsza. Uwaga, z parafiną kiedyś prawie spaliłam dom, ale dobra. Nie wiedziałam, że tak szybko się potrafi zapalić po prostu na kuchence takiej indukcyjnej. Do czego zmierzam? Zazwyczaj cena, ponieważ produkcja jest niezwykle tania, a można sprzedać świeczkę tam, wiecie, z ileś tam setną marżą nawet. No i niestety wciąż bardzo kuleje, tak jak powiedziałam, ja się obracam wśród ludzi świadomych, natomiast jak czasem się spotykam z ludźmi spoza bańki, no i na przykład jak ja mówię takie rzeczy, to są dla nas oczywiste, że nie piję z plastiku, tak? Że właśnie nie palę takich jakichś, nawet te tea lighty, które mnie na przykład dusi ten zapach, jak u kogoś taki jest tea light czy coś, ja sobie robię tea lighty też z wosku. To jest to dla nich wciąż taki szok, nie? Teraz mam przyjemność niedługo wystąpić w śniadaniówce, jeżeli chodzi właśnie o mówienie o produktach pszczeli, więc jeżeli już w śniadaniówkach o tym chcą słuchać, no to ta świadomość rośnie, ale moim zdaniem jest wciąż na niskim poziomie, więc cena i niski poziom świadomości.
No właśnie ta cena jest bardzo częstym argumentem, wiesz, nawet pod tym postem komentarzy, które się pojawiały, były właśnie a propos ceny, że świece woskowe są za drogie i tak dalej. A mi się, słuchaj, kojarzy cena z taką cennością, tak? Że dla kogoś większą cenność ma zdrowa świeca, ale dla kogoś większą cenność może mieć coś innego. I tu, wiesz, przychodzi mi do głowy takie coś, że kogoś stać na to, żeby na przykład co 3 tygodnie chodzić na paznokcie hybrydowe, które kosztują parę stów. Ej, no serio, no. W każdym budynku są po 2-3 salony kosmetyczne i salony z manikur. Więc jak słyszę o tym, że nas jako społeczeństwo nie stać na jakieś dobrej jakości produkty albo dobrej jakości świece, to się zastanawiam, czy to nie jest też kwestia takiego systemu wartości.
Jula, jak wiesz, kiedyś prowadziłam manufakturę kosmetyków naturalnych i no, w tym roku zawiesiłam tę działalność. I moim takim hasłem zawsze było jakość, 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 jakość. U mnie nie było przypadku, tym się kierowałam. I tutaj mam doskonały właśnie materiał na odpowiedź na twoje pytanie, ponieważ ludzie by chcieli właśnie bardzo dobrą jakość, ale za cenę dosyć niską. Ja też tego nie mogę zrozumieć, dlatego że niestety teraz na przykład, nie wiem, czy aż chcesz chodzić na takie ciężkie tematy, ale ja jestem dosyć mocno zaangażowana w protesty i bardzo wspieram też polskich pszczelarzy, bo to, co się dzieje obecnie na polskim, nie na polskim, w ogóle na europejskim, jest dla mnie nie do pomyślenia. I tam dużo o tym rozmawiamy, że jednak ludzie często nawet wiedząc o tym, że produkt jest na przykład nie do końca jakościowo dobry, ale jest tani, potrafi się na niego zdecydować. I ja zawsze powtarzam jedną rzecz, zawsze, czy zielarzom, których uczę, czy właśnie z tymi pszczelarzami, że co zaoszczędzisz sobie w sklepie, to wydasz na lekarza. I niestety, tak jak na przykład właśnie, tak jak mówisz, ja też tego nie mogę zrozumieć. Ja miałam też problem z ustalaniem cen na samym początku, bo ja kierowałam się, ponieważ moim pierwszym zawodem lata temu była ekonomia i w tym się dosyć mocno kształciłam i pracowałam wiele lat. Jak próbowałam sobie wycenić produkty, to kierowałam się tak zwanym, to się nazywa kawa na wynos. No po angielsku trochę, no to samo, mi tylko, że patrzysz, ile obecnie kosztuje kawa na wynos i porównujesz ten produkt z tym, co ty produkujesz, czy tam dystrybuujesz i w ten sposób trochę próbujesz to ustalić tą cenę, między innymi, bo to tak jeden z czynników, to nie jest zależne tylko i wyłącznie od ceny w koście. I ja zauważyłam, już jako producent i też jako sprzedawca w którymś momencie, że to już jest nieadekwatne, bo ludzie na przykład, tak jak mówisz, pójdą i kupią sobie kawę na wynos, która kosztuje 20 zł, prawda? Już nawet ci roboty robią, bo jeszcze rozumiem, że trzeba zapłacić za człowieka, który tam baristę, który w ogóle ci baliści się super kształcą, znają i tak dalej, czy za lokal, ale już nawet robot ci robi w niektórych miejscach za tę cenę. I ludzie kupują kawę na wynos, jedną kawę na wynos, to będzie, nie wiem, 20 zł, to masz tygodniowo, powiedzmy 100, jeżeli nie robią tego w soboty i w niedzielę. Za 100 zł kupisz już dwie fajne, porządne świece.
Mhm.
Ale
dokładnie.
No.
Dokładnie tak.
No dobra, ja nie oszczędzam na to. No.
To co w takim razie jest przewagą tych świec woskowych? Bo mówimy o tym, że one są zdrowsze, że to jest lepszy produkt, że to jest bardziej jakościowy. Ale konkrety. To za co ten konsument płaci?
Płaci generalnie na przykład za to, że świece woskowe jonizują powietrze ujemne. Tutaj też ludzie zazwyczaj nie wiedzą, o co w tu chodzi. Chodzi o to, że my jesteśmy generalnie, i to nie jest tam żadne, wiecie, szurowanie i tak dalej, tylko naprawdę mamy coś takiego jak smog elektryczny i elektroniczny, czyli te wszystkie urządzenia, które koło nas chodzą i tak dalej, wytwarzają, one to powietrze sprawiają, że to są tak dodatnie naładowane, a świeca woskowa jonizuje ujemnie, czyli jakby trochę redukuje ten smog elektryczny i elektroniczny. Po drugie, świeca woskowa, zobaczcie, my do niej nic nie dodajemy zazwyczaj, czy są takie świece woskowe z dodatkiem olejków eterycznych, natomiast zazwyczaj one są, świece są, nie jest nic z nich dodawane, korzystamy z tego, co tam pszczoły nawsadzały, czyli tam trochę pachnie propolisem, są tam resztki substancji lotnych, które pszczoły zbierały, czy tam umieszczały nawet w tym wosku, bo tam wiecie, jest między innymi miód, ale na przykład zanim cokolwiek jest wsadzone do wosku, to jest wypropolisowane. A w propolisie są żywice, są właśnie substancje lotne, więc to jest taka naturalna mieszanina różnych wspaniałości z natury, żadnego tam parfum i innego. I też na przykład, ja prowadzę też, jestem kierownikiem kursu aromaterapii, dużo się teraz o tym uczę i na przykład palenie takiej świecy woskowej możemy już zaliczyć do takiej mądrej aromaterapii. Nawet świece woskowe można palić przy małych dzieciach. Ja na przykład w moim domu odpalam świece woskowe, zaraz wam pokażę, jakie u mnie funkcjonują. Jak na przykład zaczyna się jakiś problem z górnymi drogami oddechowymi. Ja mam dziecko w wieku przedszkolnym, to wiecie jak jest. Co jeszcze można powiedzieć o świecach woskowych? Słuchajcie, one się palą bezdymnie. Parafina się pali dymnie. Ale na co trzeba zwracać uwagę? Nie tylko na to, co się spala typu świeca z wosku czy z parafiny. Musimy też zwrócić uwagę na to, co się pali w tym wosku. To znaczy na knot. I jak ja na przykład siedziałam, bo ja się tymi świecami tak bardzo interesowałam może 2 lata temu i patrzyłam sobie na te knoty między innymi. I jak zaczęłam czytać jeszcze o tych knotach, że tam są one bielone, zobaczcie, ja mam taki sznurek bawełniany, kompletnie niebielony, że one jeszcze mają, słuchajcie, weźcie sobie jakieś kawałki takiego, chyba to było jakieś ołowiane, takie druciki, żeby ten płomień był stały. A my to wdychamy, prawda? I tak dalej, to powiem szczerze, nie tylko to, czy to wosk, czy to parafina, czy to wosk sojowy, czy jakikolwiek, ale też co się pali w tej świece. Ja zawsze proponuję 2 rzeczy. Albo właśnie taki sznurek, jak pokazywałam, to się nazywa niebielony sznurek bawełniany, nawet nie musi się knotem nazywać. A druga rzecz, albo na przykład sobie w zeszłym roku zachowałam po zbiorach dziewanny, bo wiecie, tak się kiedyś mówi na dziewanne gromnice, zachowałam, ty Jula też jesteś przecież w słowiańskich klimatach, no właśnie, zachowałam sobie ten taki kikut i sobie go oblałam woskiem, słuchajcie, i pięknie mi się paliło, cudownie. Druga rzecz, którą bardzo polecam, tu mam kilka rodzajów, nawet tak się to obstawiłam, żeby wam wszystko pokazać, to są knoty, zobaczcie, drewniane. Ja nawet mam tutaj świecę, ona jest nieestetycznie zrobiona przeze mnie, ale świecę nie wiem, czy widać, i ona ma drewniany knot. Drewniane knoty są moją ulubioną formą właśnie tego, co się spala w świecy. I zobaczcie, możecie sobie zrobić takie świece właśnie w słoiczku, potem zamykamy i po robocie. Możecie sobie robić różnego rodzaju takie świece, zobaczcie, to jest akurat z takim wzorkiem, pokażę Wam, ja to robię w takich, ja w ogóle to robię tak tylko, wiecie, chałupniczo, albo na warsztatach pokazuję. To są takie silikonowe formy, tu się wkłada właśnie knot i wychodzi nam taka piękna świeca. I mamy świecę, koniec, kropka. Bez dodatku, zobaczcie, kiedy ma piękny kolor. Tu nie ma żadnego dodatku barwnika. Pachnie, szkoda, że nie możecie tego powąchać, bo to jest akurat wosk dziewiczy i to też jest ważne. Czy mam chwilę jeszcze pogadać o wosku dziewiczy?
No.
Bo dużo ludzi się pyta, no dobra, to jaki wosk, Pani Ewo? No i to jest trudne, dlatego że powiem Wam szczerze, że jak ja produkowałam kosmetyki i jeszcze szukałam takich fajnych pszczelarzy, to dopiero, to już, wiecie, ja nie mam motywacji, żeby ten wosk, tak trochę powiem szczerze, brzydko podrabiać. Ale ten, kto chce mnie oszukać, motywację ma dużą. I doszło do takiego momentu, że ja na przykład, tu jest taka bryła wosku, biorąc go sobie do ręki, wąchając tam, próbując go nawet odłamać, on ten się bardzo fajnie, on nie jest giętki, on się ładnie łamie, mogę powiedzieć, że ten wosk jest ok. Natomiast potem produkowałam, on ma papiery, ten wosk i tak dalej, prawda? Czyli te wszystkie MSDS-y. I dopiero po produkcie końcowym wiedziałam, że ten wosk nie był do końca czysty.
I po czym to poznałaś?
Wiesz co, już po produkcie, no bo wiesz, ja swój produkt miałam na przykład takie masełko standaryzowane, więc ja wiedziałam, jaki powinno mieć kolor. Oczywiście jak używasz wosku, to ten wosk może mieć różny kolor, to w zależności od jego wieku, od tego, co tam było zbierane i tak dalej, ale po prostu i tą smarowność to już wiesz, jak już coś robisz 100 tysięcy razy, no to już znasz ten. I wtedy widziałam, że ten wosk nie do końca był jednak uczciwie zrobiony i wtedy opracowałam sobie, właściwie to nie opracowałam, bo to bym skłamała, ale zaczęłam szukać metod pozyskiwania wosku metodą takiego dziewiczego tak zwanego. Co to jest ten wosk dziewiczy? Zobaczcie, tu Wam mówiłam, że ta węza to jest przez pszczelarza właśnie gnieciony, jest gnieciony wosk i to jest tak formowane na ciepło często, żeby to było tak, nie wiem. I to czasem pszczelarze kupują, no nieważne, w każdym razie na tym dopiero są nabudowywane te komórki, które pszczoły słuchajcie, mogę Wam pokazać taką słodką małą larwę pszczelą, bo mam cały wzrost. No. I słuchajcie, pszczoły też robią tak zwane dzikie zabudowy. Co to znaczy? Pszczoły sobie na przykład potrafią zabudować część ula same. Nie na tej lampce, tylko po prostu stwierdzają, że tu jest jeszcze miejsce i sobie tam. I wtedy ten cały wosk, który one produkowały, jest czyściutki i wypocony, nieprzerobiony. Ja mam tutaj, zobaczcie, to jest wosk dziewiczy tak zwany właśnie. Jest trochę różnica, co? Zobaczcie, tutaj już jest wypropolisowane. Nie wiem, czy to widać, nie wiem, czy to widać, ale on jest
cudowny. Widać, ja przewidzę.
I słuchajcie, opracowałam metodę pozyskiwania tego od sklepin. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co są od sklepiny. Ja to oczywiście przygotowałam, żebyście sobie zobaczyli. Od sklepiny to jest to, co pszczelarz musi zdjąć z plastra miodu, żeby pozyskać miód, bo one są, ten miód to nie jest tak, że on się tak wycieka, on jest zabudowany właśnie woskiem, tym woskiem, który jest wypacany na bieżąco, więc jest to czyściusieńki wosk, jeszcze nawet z odrobiną propolisu i to jest, słuchajcie, taka sztabka na wagę złota. Tego w życiu bym nigdy nie sprzedała, to używałam tylko do wyrobu kosmetyków dla najmłodszych, bo jest to po prostu takie creme de la creme.
Cudowne. A jeszcze wróćmy, proszę Ewo, tak kroczek do tyłu, bo zatrzymało mnie, jak mówiłaś o tym, że jak masz jakieś problemy z drogami oddechowymi, to zapalasz sobie świecę woskową właśnie, nie? Ja tak. Też gdzieś natknęłam taką informację, że to są świece polecane w przypadku alergii, astmy, że dla osób, które właśnie cierpią na tego rodzaju schorzenia dróg oddechowych, że to może być opcja na świece, po prostu.
Mówi się też, że palenie świec woskowych powoduje, że jest zmniejszona ilość grzybów, które jakby latają w otoczeniu, co dla alergików jest bardzo ważne. Tak, tak, dla alergików, dlatego się zawsze tak trochę uśmiecham do siebie i zaczynam tłumaczyć, jak ktoś mówi, nie, wosk nie, bo ja mam uczenie na pyłek pszczeli. Pyłek pszczeli w ogóle nie jest pszczeli, tylko jest kwiatowy i to dużo ludzi ma uczulenie i jakby to są trochę inne rzeczy. Tak, jest polecane. Ja powiem szczerze, że jeszcze sobie robię takie kombo, bo ja robię sobie wtedy, mam takie specjalne właśnie na przykład z eukaliptusem. Chociaż ostatnio przestałam stosować olejki eteryczne, bo czym więcej teraz czytam na temat tych olejków i się kształcę, Tym więcej myślę o tym, że jednak fajniejszym sposobem jest na przykład, nie wiem czy macie, ja mieszkam w mieście, w dużym mieście, więc mam taki oczyszczacz powietrza, który mi szczególnie zimą filtruje w domu powietrze. I ja sobie wymyśliłam, bo przeczytałam, że jednak mimo tego, że olejki eteryczne są pobierane zazwyczaj, jeżeli to nie są oczywiście cytrusy, poprzez destylację, więc wysoką temperaturę, tak już w spalaniu może być różnie. Jeszcze tak dokładnie na ten temat dużo badań nie znalazłam, więc na razie tylko tak w formie informacji podaję. Wymyśliłam taki sposób, że po prostu biorę chusteczkę bądź ręcznik, zapalam sobie te świece i biorę chusteczkę albo ręcznik papierowy, kładę to i na tym oczywiście jakieś coś, żeby mi to nie poleciało, na ten oczyszczacz powietrza, bo on cały czas to powietrze z siebie wyrzuca i tam zakraplam 2-3 krople na przykład eukaliptusa. I tak
Super pomysł.
zestaw działań naprawdę skraca. Już teraz w moim domu nie można powiedzieć, że katar leczony trwa 7 dni, a nie leczony tydzień, bo widzę ogromną różnicę. Mało tego, powiem Wam szczerze, ja wbrew pozorom mam dosyć stresującą pracę, bo czasem muszę na przykład wystąpić przed całą aulą różnych ludzi. I czasem to też przypłacam ten stres, to takie nakręcanie się, no wiesz, ile jak jest najlepiej. Na przykład bólem głowy takim, po prostu organizm mi daje informację, przesadziłaś albo zburzono. I ja sobie na przykład zapalam taką świecę i czuję takie rozluźnienie, takie ukojenie. Zapach palonego wosku jest również właśnie, przypisywane są mu takie właściwości i ja to na sobie wypróbowałam, relaksujące. I jeszcze jedna ważna rzecz. Mam nadzieję, że wśród naszych słuchaczy nie ma palaczy, bo palenie papierosów to jest po prostu już wszyscy wiemy, co to jest, ale gdyby się zdarzyło, że ktoś z Was pali, bądź czasem jesteście w miejscu, musicie gdzieś być, gdzie ktoś pali, czy pachnie tymi papierosami, palenie świec z wosku pszczelego niweluje ten zapach.
Tak, to prawda, to prawda. I wiesz co, tak dużo tych pozytywnych właściwości, tych zalet mają świece woskowe i tak jak mówisz, obracasz się w pewnej bańce, która ma świadomość tego. Ja mam podobnie. Natomiast ostatnio właśnie wynurzyłam się trochę, tak wiesz, wyściubiłam nosa poza tą bańkę i okazało się, że generalnie świat nie jest idealny, jakby zaskoczenie. A poza tym ludzie nie wiedzą. Nie wiedzą, jakie mają właściwości te świece woskowe, co one dają. No, widzą, że one są droższe niż te wspomniane wcześniej świece z parafiny. A poza tym kojarzą się tak trochę przaśnie. Kojarzą z jakimiś targami. No, serio, cytuję, to się ostatnio dowiedziałam. Wiesz, jakieś targi, festyny. Jakieś takie, wiesz, jarmarki, o, jarmarcznie się kojarzy. I tak się zastanawiam, być może to jest w pewnym sensie jakiś taki nasz błąd, że za mało mówimy o zaletach, za mało zachęcająco mówimy, że może za mało jest takiego, wiesz, storytellingu modnego w tej naszej opowieści o miodzie, o pszczołach, o wosku, o zaletach tego. Co myślisz? Bo ty prowadzisz też różnego rodzaju kursy. Teraz też startujesz z kolejnym kursem. Jak do ciebie przychodzą osoby, też zakładam, że one są bardziej świadome niż przeciętnie, ale z jakimi historiami oni przychodzą właśnie na te zajęcia?
Tak, wiesz co, Julcia, tak jak wiesz, od lat już generalnie staram się budzić tą świadomość i też uczyć o apiterapii. Sama też się bardzo dużo uczę w tym temacie, chociaż już doszłam do takiego momentu, że nawet rozprawiam się z pewnymi mitami, no bo już w którymś momencie osiągasz taki, nie chcę mówić poziom mistrzowski, ale taki dobrej wiedzy, takiej osadzonej wiedzy. I teraz właśnie, tak jak wspominałaś, mam w zasadzie to już trzy projekty z apiterapii. Pierwszy to jest mój właśnie w Instytucie Botaniki Dermatologicznej. Tutaj uczę praktyki, 2 dni praktyki w Warszawie. Siedzimy tutaj ze mną, ja tutaj z wami stoję i gadam, i kręcimy, i wszystko. Drugi właśnie jest na SGGW, na Uniwersytecie Otwartym. Właśnie niedawno dostałam informację, że dostałam zielone światło. I trzeci, tutaj niedawno właśnie byłam w tak zwanej śniadaniówce. Zaproszono mnie ponownie i już tak w moim właśnie koniku tej apiterapii, więc staram się to szerzyć. Z czym przychodzą ludzie? Wiesz, ja często goszczę sobie w sumie dwa rodzaje ludzi. Pierwszy to są pszczelarze, którzy właśnie chcieliby skorzystać z tych produktów pszczeli, wspomóc swoje gospodarstwo pasieczne. Często jest tak, że na przykład są to żony pszczelarzy, które by chciały też coś tam uczestniczyć w tej obróbce tych produktów pszczelich. I mam też ludzi, rzadko się zdarza, ale mam też ludzi, którzy właśnie przychodzą i mówią do mnie, że są w szoku, że jest coś więcej niż miód, wosk. I ten wosk też tak nie do końca by wiedzieli, z czego, co mają z nim zrobić. A na przykład ja uczę, jak wykorzystywać go do inhalacji, niekoniecznie w świecach, czy właśnie w kosmetyce. I że jeszcze jest coś więcej niż pyłek pszczeli, który moim zdaniem powinniśmy trochę odstawić na koszt pierzgi, no ale tutaj też wegetarianie mogą mieć problemy, nie? No bo to rzeczywiście już są przerabiane przez pszczoły. Zresztą ja bym jeszcze, Jula, chciała o tym jarmarcznym powiedzieć, bo to trochę tak mnie, wiesz, uśmiechnęłam się do siebie, bo ja mam bardzo fajnego, nie wiem, czy to jest kierownik tej apteki, czy on jest technikiem, nie wiem, ale mam świetnego po prostu aptekarza, gdzie chodzę tam czasem po witaminę D i tam jeszcze sobie z nim rozmawiam. I właśnie tam jest cała taka ogromna gablota wypełniona świecami tymi takimi niezwykle drogimi, nie wiadomo dlaczego. I ja rozmawiając z nim właśnie napomknęłam ten temat, że słabo tak trochę, bo my już jesteśmy tam na ty, już gadamy wiele lat, ja mu tam mówię o zielarstwie, a on mi opowiada co nowego w farmaceutyce. I mówię do niego, słuchaj, słabo z tymi świecami, bo wiesz, że to jest bardzo niezdrowe i to w aptece takie miejsce, to tak nie powinno to tak być. A on do mnie mówi, no jak ludzie przychodzili i się pytali i chcieli to kupić, to co ja miałem zrobić? No ja mówię, no co, no to mogły sprowadzić woskowe, nie? On mówi, przestań, wszyscy myślą, że mają uczenie na wosk pszczeli. No i widzisz, kółko się zamyka. Jarmarczny. Ja jestem właśnie z innej bajki, Jula, bo ja wolę kupić świecę jarmarczną, kiedy ja wiem, jakie ona ma właściwości, niż tą z apteki od pana w białym kilcie, kiedy ja wiem, jakie ona ma przeciwwłaściwości, jeżeli chodzi o moje zdrowie. Ja. Myślę, że to jeszcze lata będę. Tak samo jak wiesz, ile musieliśmy trąbić o tym, że różnego rodzaju tłuszcze też nie do końca powinniśmy spożywać. Nie? Jeszcze niedawno był boom. To są lata po prostu. No. Ale myślę, że między nimi...
A w aptekach niestety to jest tragedia. Też obserwuję po olejkach eterycznych, że często, wiesz, dostaję pytanie, gdzie kupić olejki eteryczne, nie? No to... W jakimś dyskoncie, w drogerii popularnej, czy może w aptece? W aptece, może kupię w aptece, bo tam są na pewno sprawdzone, no bo przecież to jest apteka. Mhm. Ale jak popatrzysz na te olejki, które są dostępne w aptece, no nie.
Znaczy, dokładnie... bywa też dobrze, nie? No bo na przykład ten aptekarz, o którym ja mówię, ma fajne te olejki, takiej dosyć dobrej. Tisserand to jest chyba w ogóle taka podstawa w ogóle aromaterapeutyczna. Nie wiem, jak oni mają z certyfikatami, no ale to trzeba by się było temu przyjrzeć. Natomiast, a to rzuciłam teraz reklamę, tak? Sorry, nieświadomie. Natomiast tak, bywa różnie. Bywa tak, że widzę olejki, które naprawdę ja, gdybym używała to może do sprzątania, bo są bardzo pomocne. I są też dostępne w aptekach. Ja powiem coś, co dużo ludzi szokuje, czy na zielarstwie, czy właśnie jak opowiadam o produktach pszczelich. My żyjemy w takich czasach, że my, żeby być zdrowi, musimy się znać na wszystkim. I ja, przepraszam, że to powiem, ale nawet buduję taką nutkę niedowierzania w kogoś. Mam na myśli, że sprawdźmy sami. Okay? To są smutne czasy. Chociaż nie wiem, jak było wcześniej, bo nie żyłam w innych czasach, ale czasy mamy takie, że mogą nas zwieść różnego rodzaju reklamy, właśnie panowie w białych kiltach, niekoniecznie. Czy opakowanie może wydawać się wyrobem medycznym? Ja w ogóle nie jestem przeciwko medycynie konwencjonalnej, żeby nie było. Ja uważam, że i to w połączeniu byłoby naprawdę mądrym, fajnym zastosowaniem. Ale niestety to, że kupujemy coś w aptece albo to, że kupimy coś na targu, nie znaczy, że na targu jest złe, a w aptece jest super. Bo ja powiem szczerze, że pamiętam apteki jeszcze z dzieciństwa, jeśli mamy chwilę, bo tak trochę ostatnio też właśnie się tak rozejrzałam po tej aptece u mnie. Jak się wchodziło do apteki, to pachniało anyżem, koprem. No naprawdę to było, i słuchajcie, i było tak, że było szkło i pani była za szkłem, wystawione było może wibowit czy coś takiego i koniec. Teraz jak wchodzę do apteki, to mam wrażenie, że jestem w supermarketo, drogerio, nie wiem czym jeszcze właśnie. I pełno nastawione jest po prostu na to, że po prostu Polacy podobno bardzo lubią brać leki i suplementy i w ogóle. Więc jeżeli aptekarz musi ratować swój interes, no to sprowadzi świece, które po prostu, o które pyta klient. To my musimy dbać o siebie.
Tak jest.
Aptekarz też ma rodzinę do wykarmienia.
Dokładnie. Ewa, kochana, bardzo Ci dziękuję. To było naprawdę szałowe to, co dzisiaj powiedziałaś. Ogrom Twojej wiedzy, po prostu chylę czoła, naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Można Cię znaleźć w Instytucie Botaniki Dermatologicznej, której tak, jesteś prezesem i tak. Też na kursach. Sama osobiście czekam na ten kurs na SGGW.
Zapraszam. Jestem tak. Również wykładowcą, właśnie tam już mi się poznałem, właśnie w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnej. Tam też można mnie spotkać. I tak świadomych jest. Ludzi.
Dokładnie. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję.